Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigger, a w studio nasi dzisiejsi realizatorzy Andrea Kurowa i technik Toni Fegeli. Serdecznie Państwa witamy w wielkanocną niedzielę 12 kwietnia. Po dzienniku, do którego przyłożył ręki Piotr Rosachowicz, nadamy przegląd francuskich tygodników pod redakcją Piotra Błońskiego, magazyn wielkanocny Katarzyny Zawickiej i Anny Bernhardt, a potem jeszcze skoczymy w bok od autostrady za Agnieszką Kumor. Na wstępie zaś zapraszamy Państwa na pełne wydanie wiadomości dziennika RFI. Chrześcijanie celebrują dziś misterium zmartwychwstania Chrystusa, ów okrzyk zwycięstwa, których wszystkich nas dzisiaj jednoczy, jak to ujął Benedykt XVI w swoim wielkanocnym przesłaniu, widząc w owym okrzyku nadzieję i szansę na prawdziwy pokój w świecie, śląc słowa współczucia rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji, modląc się o pokój na Bliskim Wschodzie, dokąd niebawem się udaje, i nawiązując także do swej niedawnej podróży do Afryki, której pierwszy etap, kontrowersyjna wypowiedź na temat AIDS i prezerwatywy, przesłoniła bez reszty, przynajmniej we Francji i na Zachodzie, resztę papieskiego przesłania. Nie dostrzegając nic w papieskim dementi, co skłonne byłoby zatrzeć wrażenie faux pas, powierzam tę sprawę w ręce Piotra Rosachowicza.
Z papieskiego balkonu na placu Świętego Piotra w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. To tradycyjne błogosławieństwo poprzedzone było życzeniami wypowiedzianymi w 63 językach, a także homilią, której poprzedni papieże nie wygłaszali z uwagi na dość męczące uroczystości Wielkiej Soboty. Benedykt XVI apelował o zakończenie konfliktów zbrojnych i zaprzestanie dyskryminacji na tle etnicznym. Poza tym powiedział też, aby wreszcie mogło zajaśnić światło Chrystusa i aby było pociechą dla tych, którzy znajdują się w mrokach nędzy, niesprawiedliwości i wojny. Dla tych, którym odmawia się ich słusznego dążenia do pewniejszego bytu, do zdrowia, oświaty, stałego zatrudnienia, pełniejszego udziału w odpowiedzialności obywatelskiej i politycznej, wolnego od wszelkiego ucisku i chronionych przed warunkami, które urągają ludzkiej godności. Wspomniał m.in. Irak, Darfur i Afganistan. Nie zapomniał o ofiarach tragicznego trzęsienia ziemi w Abruzji. Potępił wszechobecny materializm i nihilizm. Po raz kolejny zaapelował o wznowienie izraelsko-palestyńskich negocjacji pokojowych. Obserwatorzy przypominają, że papież odbędzie pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 maja. I my, cała polska redakcja Radio France International, składamy Państwu najlepsze życzenia wielkanocne. Oby święta wielkanocne były spokojne i nie za bardzo mokre.
Nie wszędzie jest spokojnie. W Tajlandii rząd ogłosił stan wyjątkowy w jej stolicy, Bangkoku, i w czterech przylegających doń prowincjach. Premier Abhisit Vejjajiva zapowiedział ostrą ripostę wobec zamierzeń opozycji, która wezwała do nasilenia działań antyrządowych po storpedowanym w sobotę szczytu 16 państw azjatyckich w kurorcie Pattaya, gdzie z luksusowego hotelu wziętego szturmem przez demonstrantów ewakuowano helikopterami prezydentów i premierów, którzy uciekli na dach hotelu. W Bangkoku rozstawiono dziś na ulicach oddziały wojska i pojazdy opancerzone w obawie przed nowym wybuchem opozycyjnej gorączki. W odpowiedzi bowiem na wiadomość o aresztowaniu lidera manifestantów z Pattaya, byłego popularnego piosenkarza Arismana Pongrengronga, tysiące jego sympatyków wyległo na ulicę, żądając uwolnienia ich idola. Czerwone koszule, jak odtąd zwie się zwolenników byłego premiera Taksina Shinawatry, próbowały wziąć szturmem gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Niektórym udało się nawet wedrzeć do środka, a jeden ukradł wręcz karabin i począł strzelać w powietrze. Ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi, jak zwykle w Tajlandii. W Mołdawii natomiast wiadomość o zgonie młodego manifestanta, ciężko zranionego podczas wtorkowych zamieszek, rzuciła pewien cień na sukces opozycji, która wymusiła na komunistycznych władzach ponowne przeliczenie głosów oddanych w wyborach parlamentarnych zeszłej niedzieli. 23-letni Waleriu Bobocz, aresztowany podczas wtorkowej demonstracji, zmarł w środę wedle relacji jego rodziców w wyniku bestialskiego pobicia przez mołdawskich policjantów. Rzecznik tejże policji ze swej strony potwierdził śmierć manifestanta, ale zapewnił, że jej powodem było zatrucie gazem użytym w celu rozpędzenia tłumu. W niedzielę w kolejnym antyrządowym proteście wziął udział przed okrążoną przez policję siedzibą rządu w Kiszyniowie około 10 tysięcy ludzi. Precz z komunistami, demokracja dla Mołdawii to najczęściej skandowane hasła podczas tej demonstracji. Większość manifestantów stanowili wedle wysłannika agencji France Presse starzy wyjadacze mołdawskiej opozycji. Znacznie mniej natomiast było młodych, którzy zainicjowali we wtorek frondę przeciw komunistom oskarżanym o sfałszowanie wyników niedzielnych wyborów. W niedzielę Sąd Konstytucyjny Mołdawii, zgodnie z poleceniem komunistycznego prezydenta Władimira Woronina, nakazał przeliczyć ponownie głosy oddane w wyborach 5 kwietnia, w których rządzący komuniści zdobyli oficjalnie 60 w liczącym 101 miejsc w parlamencie. Centralnej Komisji Wyborczej sąd dał na to liczenie 9 dni, przyznając, że proces może się opóźnić z uwagi na święta wielkanocne. Tu Paryż, Radio France International. Resztę wiadomości ujmiemy już nieco zwięźlej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapewnił przez telefon palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa, że pragnie z nim współpracować i rozmawiać o pokoju. To pierwszy telefon, od kiedy szef Likudu przejął władzę 1 kwietnia tego roku. Komentatorzy widzą w tym przejaw realizmu lub przynajmniej elastyczności ze strony Benjamina Netanyahu, który wsparł swą koalicję na skrajnej prawicy z diskiem figowym, jakim jest częściowe poparcie Partii Pracy. U wybrzeży w Somalii utrzymuje się z grubsza status quo, czyli US Navy ze wsparciem dwóch helikopterów stara się namierzyć piratów przetrzymujących ciągle w swojej motorówce amerykańskiego zakładnika dużego kalibru, czyli kapitana statku Maersk Alabama Richarda Phillipsa. Statek Alabama dotarł dziś do portu w Mombasie, natomiast pojawienie się na somalijskim niebie śmigło US Army wzbudziło w tym kraju trość niemiłe wspomnienia. Tymczasem rośnie również napięcie między Szwajcarią a OECD. Ta pierwsza nie może wybaczyć tej drugiej, że umieściła ją na szarej liście rajów podatkowych. Prasa szwajcarska donosi w niedzielę, że urażeni Helweci zemszczą się niewątpliwie i już nawet zaczęli się mścić, likwidując składki na fundusz tejże Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego. To Paryż RFI, na przegląd paryskich tygodników zaprasza teraz Piotr Błoński.
Na mapie francuskich tygodników największym wydarzeniem jest to, że bodaj po raz pierwszy od niemal 2 lat na żadnej z okładek nie widnieje podbizna lub nazwisko prezydenta Sarkoziego ani któregoś z jego bliskich. Żadnych innych osobistości lub wydarzeń redakcje w ubiegłym tygodniu nie dostrzegły. Na 2 okładkach, Le Nouvel Observateur i L'Express, mamy ten sam temat. Klasyfikację francuskich liceów, co możemy odczytać pozytywnie, jako troskę o przyszłość młodego pokolenia. Natomiast w przedłużeniu tej logiki Le Point sławi nostalgię za przeszłością, bo kusi zestawem artykułów o tym, jak odmłodnieć. Za kusicielkę wystawiając na okładkę Sharon Stone w prywatnej roli Lolity. Najpierw więc dwa słowa o klasyfikację prawie 2000 francuskich liceów, a raczej o stosowanej metodzie, która wydaje mi się znamienna dla egalitarystycznej koncepcji szkolnictwa. Otóż z żadnego z tych tygodników nie dowiadujemy się, z którego liceum uczniowie wychodzą najlepiej przygotowani. Dowiadujemy się jedynie, które największe szanse dają średniakom. Wyjaśniam. Najpierw klasyfikacja opierała się na wynikach maturalnych. Przed kilku laty wprowadzono drugie kryterium, biorąc pod uwagę to, ilu w danym liceum uczniów drugiej klasy doszło z powodzeniem do matury. Chodziło o to, by obniżyć noty tych liceów, które pozbywają się po drodze co gorszych uczniów. Ale nie sprzyja to utrzymywaniu wysokich wymagań. W tym roku oba tygodniki dorzuciły współczynnik ministerialnej proweniencji. Ministerstwo Edukacji ma bowiem własną klasyfikację. W imię republikańskiej równości szans wyznacza ono dla poszczególnych liceów cel w postaci odsetka zdanych matur, zależnie od regionu i dzielnicy oraz środowiska społecznego, z którego wywodzi się większość uczniów. Niektóre licea przekraczają ten swoisty plan czteroletni, inne nie. Wpływa to na klasyfikację. Wreszcie tygodniki dorzucają kolejne współczynniki, mniej precyzyjne, dotyczące np. opieki pedagogicznej. Czego można zatem dowiedzieć się z tej klasyfikacji? Tego, których liceów należy z pewnością unikać, a poza tym prawie niczego. Po pierwsze dlatego, że ministerstwo zaleca egzaminatorom, by znacznie łagodniej oceniać zadania maturalne ze szkół w miejscowościach lub dzielnicach peryferyjnych, a surowiej w uprzywilejowanych, co u źródła fałszuje możliwość porównania rzeczywistego poziomu nauczania. Po drugie dlatego, że i w tej klasyfikacji obniża się notę najbardziej wymagających liceów, tych, w których słabi uczniowie po prostu nie dają sobie rady. Według tej koncepcji liceum elitarne, gdzie uczniom o wybitnych zdolnościach stawia się szczególnie wysokie wymagania, to przeżytek. Licea są traktowane jak fabryki, które po czteroletnim procesie produkcyjnym mają wypluć z siebie co najmniej 80% znormalizowanych produktów. Na 2000 liceów około setki ma wyniki 100%. Na pewno nie są to złe licea, ale o tym, które z nich najlepiej kształcą w szerokim tego słowa znaczeniu, rodzice, którzy uważają, że wykształcenie jest dobrem samym w sobie, dowiadywać się muszą na własną rękę. Słowem, jest to klasyfikacja, w której w imię egalitaryzmu tak dobrano kryteria, by maksymalnie zamazać różnice. Chińskie tortury to tytuł artykułu w L'Express o normalizacji stosunków francusko-chińskich po trwającym od roku ich zlodowaceniu. Jak pamiętamy, Chiny nie mogły wybaczyć Sarkoziemu spotkania z Dalai Lamą w Gdańsku, odwołały szczyt europejsko-chiński, zagroziły sankcjami ekonomicznymi. Na marginesie szczytu G20 Sarkozy spotkał się z Hu Jintao, z którym rozmawiał przez trzy kwadranse, ale tuż po opublikowaniu w Paryżu i Pekinie osobliwego, jak czytamy, komunikatu. Jego osobliwość na tym polega, że wydaje się on podyktowany przez Chińczyków. Mowa w nim jest o harmonijnym rozwoju wzajemnych stosunków, przy czym Francja potępia poparcie w jakiejkolwiek formie dla niepodległości Tybetu. Dlaczego Pekin tak się uwziął na Francję, podczas gdy Gordon Brown albo Angela Merkel mogą sobie zapraszać Dalai Lamę i krytykować politykę chińską bez żadnych konsekwencji? Po pierwsze, odpowiada Mark Epstein, dlatego, że piętą achillesową Francji jest struktura jej eksportu do Chin. Są to głównie ogromne kontrakty wielkich przedsiębiorstw częściowo zależnych od państwa, jak na przykład Airbus. W 2008 roku, po raz pierwszy od lat 10, francuski eksport do Chin zmalał, a Paryż chciałby skorzystać z chińskiego planu ożywienia gospodarczego, opiewającego bądź co bądź na równowartość 400 miliardów euro. Z politycznego zaś punktu widzenia, czytamy dalej, Francja dowiodła już, że gotowa jest w imię stosunków z Chinami podeptać swoje zasady. Nasz kraj jest w pozycji wasala, stwierdza dosadnie politolog z Instytutu IRIS, Jean-Vincent Brisset. Wśród francuskich dyplomatów, mówią dalej, jest pewna liczba byłych maoistów. Są oni przekonani, że z Chińczykami trzeba rozmawiać łagodnie, wskutek czego i oni będą łagodni. To błędna polityka, bo Chińczycy szanują tylko siłę. Pekin nie waha się upokorzyć Paryża, czytamy dalej, bo w ten sposób osłabia też Brukselę. A Unia Europejska jest jedynym poza USA mocarstwem, które byłoby w stanie narzucić ograniczenia handlowe. Pekin nie zapomina również, że to z francuskiej inicjatywy Unia nałożyła embargo na eksport broni do Chin. Rosja stosuje podobną logikę, zauważa autor. Jeśli Pekin boczy się na Francję i chowa za plecy swą książeczkę czekową, to Moskwa kręci kurkiem z gazem, by wymusić na Niemcach polityczne ustępstwa. Obie stolice osłabiają w ten sposób wspólny front europejski. Metoda żałosna, ale skuteczna. Czytamy w L'Express. O osłabieniu politycznym Europy czytamy także w Le Nouvel Observateur, w reportażu z konferencji, która odbyła się w Paryżu 30 marca z inicjatywy tego tygodnika. Według politologa Pierre'a Asnera wyznacznikiem pozycji Unii Europejskiej na kontynencie są jej stosunki z Rosją. A polityka Moskwy budzi wątpliwości albo nawet niepokój. Asner przedstawił schemat trójkąta, w którym Rosjanie starają się przytrzymać państwa sąsiednie, które poniekąd wymknęły się z Imperium Sowieckiego. Unia Europejska chciałaby im pomóc, ale równocześnie wzbrania się przed ich przyjęciem. Według Eneko Landaburu, dyrektora generalnego do spraw stosunków zewnętrznych w Komisji Europejskiej, Rosja i Europa na pewno stanowią dwa bieguny, ale ich gra jest niejasna. Z jednej strony Europa nie godzi się na to, by Rosja odbudowała to, co Putin nazwał obszarem ZSRR, ale równocześnie państwa członkowskie nie potrafią zająć jednolitego stanowiska wobec Kremla, a przez stosunki dwustronne ułatwiają mu manewrowanie. Jestem zasmucony, kiedy widzę, jak nasi mężowie stanu łaszą się do Putina i Miedwiediewa, każdy na własną rękę, powiedział Jacques Delors, były przewodniczący Komisji Europejskiej. Ale trudno się dziwić, bo stanowiska europejskich polityków dalece się od siebie różnią. Taki Joschka Fischer, były szef niemieckiej dyplomacji, opowiada się za partnerstwem z Rosją i polityką poparcia dla niezależności Ukrainy, Gruzji i Białorusi, choć bez przyjmowania ich do NATO. A Denis McShane, były brytyjski minister do spraw europejskich, zgodnie z tradycyjną linią Londynu zaleca przyjęcie do Unii Europejskiej Rosji i Ukrainy. Na koniec tego przeglądu niespodzianka. Felietonista Le Point, Patrick Besson, który zazwyczaj wypisuje plotki z lewego brzegu Sekwany, przemieszane z dosyć głupkowatymi uwagami, popełnił w tym tygodniu doskonale napisany, prowokacyjny tekst o papieżu i prezerwatywie. Ale prowokacyjny w nieoczekiwany sposób. Przedstawia on bowiem prezerwatywę jako nowe bóstwo, któremu oddają cześć rzeszy wyznawców, której jakakolwiek krytyka jest równoznaczna ze świętokradztwem i karana ścisłym ostracyzmem w mediach. Tylko czekać, aż świętej prezerwatywie zacznie się budować świątynię, pisze Patrick Besson.
RFI. W miąższ paryskich tygodników bił się ukośnie zębem Piotr Błoński, choć nie pod wszystkim się zgodny jestem podpisać. Teraz zaś zapraszamy gwoli ukojenia nastrojów na magazyn wielkanocny, pod którym podpisują się Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Wielkanoc to najważniejsze święto dla chrześcijan. To okres zadumy i refleksji nad śmiercią i narodzinami do prawdziwego życia, nad sensem cierpienia i poświęcenia dla innych, nad prawdą i istotą naszego bytu ziemskiego.
Podstawą do tych rozważań, snutych od wieków, jest oczywiście Pismo Święte. Wielu autorów, czerpiąc z tego źródła, przedstawiało w bardziej literacki sposób przekaz zawarty w Biblii. Jednym z nich był Jakub de Worazin, średniowieczny włoski hagiograf, kaznodzieja i pisarz religijny, prowincjał dominikanów w Lombardii, a nawet arcybiskup Genui pod koniec swego życia. Jego dzieło Złota Legenda to zbiór narracyjnych opowieści i rozważań o świętych. Rozważań przeznaczonych do czytania na szczególne dni i uroczystości roku liturgicznego. O znaczeniu tego zbioru napisał kiedyś Théodore de Vizeva, francuski pisarz polskiego pochodzenia.
Wejdźcie do jakiegoś kościoła w Bruges, Kolonii, Tours czy Siennie. Wszystkie dzieła sztuki, jakie tam znajdziecie, są ilustracjami do Złotej Legendy. To właśnie według opisu Jakuba de Voragine Memling czy Carpaccio przedstawili podróż świętej Urszuli, a Piero della Francesca w swych freskach w Arezzo czy w Angolo Gaddi we Florencji opowiada historię świętego krzyża, scena po scenie, zgodnie z opisem w Złotej Legendzie. Sięgnijmy i my po tę księgę, przytaczając fragmenty legendy na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. A jako ilustracją muzyczną posłużymy się nagraniami z opactwa Solem, założonego również w średniowieczu i znanego jako miejsce kultywujące we Francji tradycję śpiewów gregoriańskich. To tutaj przyjeżdżają ludzie z całego świata, by słuchać się w te niebiańsko brzmiące dźwięki.
Chrystus powstał z martwych, aby nie umrzeć już więcej. Dionizy w liście do Demofilusa twierdził jednak, że Chrystus już po wniebowstąpieniu powiedział do pewnego świętego imieniem Karpus:
gotów byłbym raz jeszcze cierpieć dla zbawienia ludzi.
Z czego widzimy, że gdyby to było możliwe, byłby gotów znowu umrzeć za ludzkość. Wspomniany bowiem Karpus, mąż rzadkiej świętości, opowiedział świętemu Dionizemu, jak czytamy w owym liście, że skoro raz pewien niewierny skłonił chrześcijanina do odstępstwa od wiary, Karpus tak ciężko to przeżył, że aż popadł w chorobę z tego powodu. Był on zaś tak niezwykle święty, że nie zdarzyło się, aby odprawiał mszę świętą i nie otrzymał przy tym niebiańskiego widzenia. Ale w tym wypadku, zamiast modlić się o nawrócenie tych obu, jak był powinien, codziennie błagał Boga, aby bez miłosierdzia zesłał ogień, który by spalił jednego i drugiego. Około północy, kiedy wstał ze snu i tak się modlił, nagle dom, w którym się znajdował, roztąpił się na dwie strony, a na jego miejscu ukazał się olbrzymi piec. Kiedy zaś spojrzał w górę, zobaczył niebo otwarte i Jezusa otoczonego mnóstwem aniołów. Potem zobaczył, że koło owego pieca stało drżąc tych dwóch ludzi, a węże wychodzące z pieca wbijały w nich zęby i owijając się wokół nich gwałtem ciągnęły ich do pieca, a inni jeszcze jacyś ludzie usiłowali ich tam wepchnąć. Karpus na ten widok tak uradował się z ich kary, że nie chciał nawet patrzeć na widzenie w górze i oczu nie odrywał od ich kaźni, a tylko to go niecierpliwiło, że nie dość szybko wpadli do pieca. Gdy wreszcie oderwał się od tego widoku i spojrzał w niebo, zobaczył to samo widzenie co pierwej. Lecz oto Jezus, zlitowawszy się nad tymi ludźmi, powstał z niebieskiego tronu, zstąpił aż do nich wraz z orszakiem aniołów, wyciągnął rękę i wyrwał ich z niebezpieczeństwa, po czym rzekł do Karpusa:
wyciągnij rękę i uderz mnie znowu, gotów bowiem jestem raz jeszcze, gdyby było trzeba, cierpieć za ludzi i to mi jest miłe, a nie, by inni ludzie grzeszyli.
Przytoczyliśmy to widzenie, które opowiada Dionizy ze względu na te właśnie słowa Chrystusowe. Czytamy w Ewangelii Nikodema, że Karinus i Lucjusz, synowie starca Symeona, zmartwychwstali razem z Chrystusem i ukazali się Annaszowi, Kajfaszowi, Nikodemowi, Józefowi i Gamelielowi. A zapytani przez nich pod przysięgą opowiedzieli, co Chrystus czynił na tamtym świecie, mówiąc w te słowa:
byliśmy ze wszystkimi ojcami naszymi patriarchami w mglistej ciemności, gdy nagle pojawił się złoty odblask słońca i purpurowe, królewskie światło zajaśniało ponad nami.
I od razu uradował się ojciec rodu ludzkiego Adam i rzekł:
to światło pochodzi od dawcy wiecznej światłości, który obiecał nam zesłać światłość z nim współwieczną.
I zakrzyknął Izajasz mówiąc:
jest to światło Ojca, Syn Boży, jaką przepowiedział, kiedym żył na ziemi. Lud, który chodzi w ciemnościach, zobaczył wielkie światło.
Wówczas nadszedł rodzic nasz Symeon i z radością rzekł:
chwalcie Pana, ponieważ ja Chrystusa, gdy stał się dziecięciem, wziąłem świątyni na ręce i na rozkaz Ducha Świętego powiedziałem: teraz puszczasz w pokoju sługę Twego, Panie, ponieważ oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotowałeś.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
pustynię przyszedł pewien mieszkaniec pustyni, a ten zapytany przez nas, kim jest, odparł.
Jam jest Jan, który ochrzcił Chrystusa. Ja szedłem przed Nim przygotowywać drogi Jego i ja wskazałem Go palcem, mówiąc: oto Baranek Boży. A teraz przychodzę zwiastować Wam, że niebawem Chrystus odwiedzi nas.
Wówczas Set rzekł:
kiedym przyszedł do bram raju prosić Pana, by przysłał anioła swego, który by mi udzielił oleju miłosierdzia, bym nim namaścił ciało chorego mego ojca, Adama, ukazał mi się anioł Michał ze słowami: poniechaj łez i próśb o olej miłosierdzia, bo żadną miarą nie możesz go otrzymać, aż dopełni się 5500 lat.
Wszyscy patriarchowie i prorocy uradowali się radością wielką, a szatan, książę i wódz śmierci, rzekł do otchłani:
przygotujcie się na przyjęcie Jezusa, który chełpi się, że jest Chrystusem, Synem Bożym, a jest człowiekiem lękającym się śmierci, skoro mówił: smutna jest dusza moja aż do śmierci, ale wielu, których uczyniłem niemymi, uzdrowił, a kulawym chód przywrócił.
Na to rzekła otchłań:
jeśli Ty jesteś potężny, to kimże jest ów człowiek, Jezus, który boi się śmierci, lecz przeciwstawia się Twojej potędze? Bo jeśli mówi, że lęka się śmierci, to chce Cię zwieść i biada Ci będzie na wiek wieków.
Na to szatan:
ja go kusiłem i lód wzburzyłem przeciw niemu i włócznię wyostrzyłem, zmieszałem żółć z octem, przygotowałem drzewo krzyża. Bliska jest śmierć jego i przyprowadzą go do Ciebie.
Na to otchłań:
czy to ten, który wskrzesił Łazarza, którego miałam w swej władzy?
Odparł szatan:
tak, to on.
Na to otchłań:
zaklinam cię na moce twoje i moje, byś go nie sprowadzał do mnie, bo ja zadrżałam w posadach, gdym usłyszała słowa jego rozkazu i nie zdołałam zatrzymać tego Łazarza, lecz wyrwał mi się jak orzeł i z nieopisaną szybkością uleciał od nas.
Gdy tak mówiła, rozległ się głos, jak gdyby grzmot, mówiący:
rozewrzyjcie, książęta, bramy wasze i otwórzcie bramy wiekuiste, a wejdzie król chwały.
Na ten głos zbiegły się szatany i zamknęły spiżowe wrzeciądze żelaznymi drągami. Wówczas rzekł Dawid:
czyż nie prorokowałem, mówiąc, niechaj wielbi Pana miłosierdzie jego, ponieważ skruszył bramy spiżowe?
Po raz drugi rozległ się potężny głos mówiący:
rozewrzyjcie bramy.
Otchłań, widząc, że już dwa razy zawołano, rzekła, udając, że nic nie wie.
Kto to jest ten król chwały?
A Daniel odparł jej.
Pan wielki i mocny, pan potężny w boju, ten jest królem chwały.
Wówczas zjawił się król chwały i rozświecił ciemności wiekuiste, a pan wyciągnął rękę, ujął prawicę Adama i rzekł:
pokój tobie wraz ze wszystkimi synami twymi, świętymi moimi.
I pan wyszedł z otchłani, wszyscy święci za nim, a pan, trzymając rękę Adama, oddał go archaniołowi Michałowi i wprowadził do raju. Tam zaszli im drogę dwaj sędziwi starcy, a święci zapytali ich:
kim wy jesteście, że nie byliście razem z nami zmarłymi w otchłani, lecz wraz z ciałem znajdujecie się w raju?
Na to odparł jeden z nich:
ja jestem Enoch i tu zostałem przeniesiony, a to jest Eliasz, który porwany został na wozie ognistym. Nie zaznaliśmy śmierci, lecz zachowani jesteśmy na przyjście Antychrysta, aby z nim walczyć i zginąć z rąk jego, a po 3,5 dniach w chmurach być wzięci do nieba.
Ale gdy on to mówił, nadszedł inny jeszcze mąż, niosąc na ramionach znak krzyża, a zapytany, kim jest, odparł:
ja byłem zbójcą i ukrzyżowany zostałem wraz z Jezusem. I uwierzyłem, że On jest Stwórcą i prosiłem Go, mówiąc: pamiętaj o mnie, Panie, kiedy wejdziesz do Królestwa Twego. A On mi odrzekł: zaprawdę, mówię Ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. I dał mi ten znak krzyża ze słowami: z Nim idź do raju. A gdyby nie chciał Cię wpuścić anioł strzegący raju, pokaż mu znak krzyża i powiedz mu, że przysłał Cię Chrystus, który został ukrzyżowany. A gdym tak uczynił i powiedziałem to aniołowi, zaraz otworzył mi bramę, wprowadził mnie do środka i umieścił mnie po prawicy w raju.
Opowiedziawszy to, Karinus i Lucjusz przemienili się i nie widziano ich więcej.
W legendzie na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego z księgi Jakuba de Voragine Złota Legenda znajdujemy wszystkie symbole związane ze świętem Wielkiej Nocy.
Opowieść ta przez wieki była punktem wyjścia do refleksji i rozważań. Była też natchnieniem dla wielu twórców. Mamy nadzieję, że i dla Państwa.
She be the legacy. Radio du Monde.
W bok od autostrady zaprasza Agnieszka Kuba.
Departament Lot w południowo-zachodniej Francji nazywany bywa ziemią cudów. Trafne porównanie. Na łagodnych, zielonych stokach rzeki Lot, od której bierze nazwę, rozsiadły się przesadziste kaplice romańskie i gotyckie wirydarze klasztorów. Natura wyrzeźbiła podziemne groty malowane ręką pierwotnego człowieka lub kazała mu budować zamki warowne, kościoły i wioski na szczytach skalnych. Ale największym cudem tej ziemi są jej mieszkańcy. Gościnni, serdeczni, dumni ze swego regionu. Wystarczy zboczyć z autostrady. Departament Lot jest częścią Midi-Pyrénées, drugiego co do wielkości po Gujanie regionu Francji. Jedziemy do miasta Cahors. Wraz z Figeac, Rocamadour i Moissac leży na szlaku świętego Jakuba z Komposteli, na co wskazują wmurowane w bruk muszle świętego Jakuba. Pielgrzymi tłum zmierzał mostem Valentré, którego wieże górują nad zielonym Lotem, i po gigantycznych schodach wchodził do katedry świętego Szczepana. Na dalszą podróż zaopatrywano się w halach targowych. Zróżnicowany klimat departamentu i ubogie podłoże stworzyły idealne warunki dla powstania oryginalnego czarnego wina Cahors. Znane już w pierwszym wieku naszej ery, cenione w XII-wiecznym imperium Plantagenetów, wino, które zawdzięcza swój rozkwit biskupom z Cahors, pojechało nawet na Krym, gdy zasmakował w nim car Rosji Mikołaj II. AOC Cahors, sklasyfikowana w roku 71 jako apelacja pochodzenia, od lat czekała na uznanie swej jakości przez wyższe instancje. Gdyż wielkie wina, Grand Vin de Cahors, nie ustępują renomą najlepszym Bordeaux czy Burgundom. Na początku 2009 roku słowo stało się ciałem. Wino podzielone zostało na cztery kategorie: Cahors, Cahors Malbec, Cahors Vin Noir i szlachetna kategoria Cahors Grand Cru. W wyścigu o jakość nie zapomniano o kuzynach z Argentyny i Afryki Południowej. W listopadzie w Cahors odbędzie się pierwszy międzynarodowy konkurs win ze szczepu Malbec. Terroir Cahors podzielono na trzy klimaty w zależności od położenia w stosunku do koryta rzeki Lot. Im wyżej, tym bardziej gleba jest przepuszczalna, a korzenie torują sobie drogę przez iłowe i wapienne osady. Czas, byśmy poznali tych, którzy z czarnego wina uczynili pasję życia. Jean-Luc Baldès nie czekał, aż 65 hektarów jego winnic zostanie sklasyfikowanych. Eksperymentuje od 18 lat po studiach w Burgundii i kierowaniu piwnicami w Barza. Słodkie, białe wina bordowskie w roku 1990 wrócił do rodzinnej posiadłości. Jest przedstawicielem ósmego pokolenia winiarzy. Najstarsze dokumenty wskazują na rok 1830 jako rok założenia Clos Trigedina, której nazwa bierze się od okcytańskiego Metrigo de Dina. Coś by się zjadło. Posiadłość służyła jadłem i spoczynkiem pielgrzymom śpieszącym do hiszpańskiego sanktuarium. O renomie win świadczą medale i rekomendacje profesjonalne magazynów Decanter, Wine Spectator, Wine Enthusiast i ostatnio przyznana nota 20/20 przez La Revue du Vin de France dla wina Probus rocznik 2007 ze szczepu Malbec. Probus jest dziełem ojca Jean-Luca Baldesa, Jeana, który stworzył je w roku 76 jako szlachetną cuvée. Regularny charakter utrzymany od 30 lat, delikatne nuty drewna i skóry, mocny owoc, idealne wyważenie i aksamitna elegancja zapewniają temu czarnemu księciu piękne starzenie. Dziełem obecnego właściciela jest bogata gama win. Wymieńmy dwa spektakularne. The Black Wine powstaje w wyniku podgrzewania owoców do 50 stopni Celsjusza przed maceracją, i słodkie wino Le Moelleux du Clos, otrzymywane ze szczepu Chenin, sprowadzonego z Doliny Loary. Grona zbierane są w rzeźkości poranka. To Vin de Lune, wino księżycowe, było w XVII wieku chytrym zabiegiem chłopów zbierających grona pod osłoną nocy, by oddać panu jak najmniejszą część z należnej mu dziesięciny. Tradycyjna uprawa, rozumna walka ze szkodnikami i chwastami, ręczne zbiory, oddzielna fermentacja i dojrzewanie dla każdego szczepu i parceli, umiarkowane dozowanie drewna 12 do 18 miesięcy w nowych beczkach dębowych dają wina godne największych Grand Cru. 3-hektarowa winnica Château Tour de Miraval to Dawid w porównaniu z poprzednią posiadłością. Łączy je rygorystyczna selekcja i obróbka gron z każdej parceli. W przypadku Evelyn de Mont-Lévy to niemal aptekarskie zabiegi. Ta sama troska podyktowała użycie starodawnej prasy ręcznej, która delikatnie zgniata jagody, nie miażdżąc pestek, co decyduje o soczystości przyszłych win powstających z Malbec i Merlot. Wina przez 12 miesięcy dojrzewają w beczkach z dębu francuskiego, regularnie konsultowane przez panią enolog, pracującą m.in. dla producentów z Margaux. Evelyn de Mont-Lévy to młode pokolenie winiarzy z Cahors, wśród których coraz więcej jest kobiet. Winiarstwa nauczyła się od ukochanej babci Rachel, odbyła studia techniczne, a na przełomie 2002 i 2003 roku przejęła od ojca winnicę. Wina Château Tour de Miraval są idealnym odbiciem temperamentu swej właścicielki, przepełnione słońcem, żywe, eleganckie, dysponujące zdecydowanym charakterem apelacji i krągłe, mięsiste, niczym delikatny owoc granatowy. Do picia już w młodości lub po kilkuletnim leżakowaniu. W rodzinie pani de Mont-Lévy jest polski ślad. Jej mąż, Eric, lekarz w pobliskim Puy-l'Évêque, wspomina ze wzruszeniem dziadka, który przybył jako 16-letni chłopak do Francji w roku 36, 4 lata później. Zaciągnął się na ochotnika do formowanego na zachodzie wojska polskiego, dostawszy się do niewoli po kampanii we wschodniej Francji. Dalszą część wojny spędził w stalagu. Po wojnie pracował jako robotnik w zakładach lotniczych na południu kraju, a potem dołączył do słynnego konsorcjum Aerospatial w Tuluzie. 30 lat temu państwo Croisy podjęli osobiste wyzwanie. Wydzierżawili 30 hektarów ziemi, którą postanowili przekształcić w winnicę. Pierwsze krzewy posadzili w roku 81. W tytanicznym zadaniu pomogła im odwaga i doświadczenie. Pochodzący z okolicy Bernard był rolnikiem z dziada pradziada. Urodzona na północy Francji Cécile była świetną organizatorką. Pomogli sąsiedzi, winiarze i przyjaciele. Wysiłki zostały potwierdzone w roku 95 dwoma pierwszymi medalami. Potem przyszły następne. Gamma win Château Les Croisy to cuvée Château, noble cuvée i sztandarowa cuvée divine, wyróżniona znakiem jakości Cahors Excellence, laureatka złotego medalu na konkursie rolniczym w Paryżu 2008 rok i 5 gwiazdek magazynu Decanter. Spośród 4 dzieci państwa Croisy, syn i córka są zainteresowani przejęciem posiadłości. Rozpoczęli studia w tym kierunku. Zakład, jaki ta rodzina pasjonatów postawiła przed laty życiu, został wygrany z nawiązką.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Normandia jest jednym z 3 regionów północnej Francji, leżących nad kanałem La Manche. Podbita przez Wikingów, podbiła Anglię. Miasto Bayeux przechowuje pamiątki tej wielkiej historii. Niezinna Normandia wygląda jak zielone morze, łąki zagajników, wśród których rozrzucone są wielkie gospodarstwa producentów mleka i masła i hodowców koni. Nadal wyglądają tak, jak je opisał wielki pisarz Guy de Maupassant, który z tych stron pochodził. Na olbrzymim dziedzińcu otoczonym rzędami okazałych drzew, chroniących przed wichrem delikatne jabłonie, stały zabudowania. Piękne obory z krzemienia, stajnia dla 30 koni i dom mieszkalny podobny do ufortyfikowanego zamku. Zapach normandzkich jabłek był tak silny jak zapach kwiatu pomarańczy na lazurowym wybrzeżu. Urwiste wybrzeże Normandii nazwano alabastrowym, aby podkreślić biel wapiennych skał rzeźbionych przez bezustanne przypływy i odpływy morza. Tam, gdzie rozstępowały się skały u ujścia rzek, budowano porty. Jednym z najstarszych jest miasto Bayeux w departamencie Calvados, od którego pochodzi nazwa wybornego trunku w zakątku Normandii o nazwie Bessin. W czasach cesarstwa rzymskiego Bayeux nazywało się Augustodurum, cytadela Augusta. W IX wieku zostało podbite przez Wikingów, którym mieszkańcy Normandii zawdzięczają skandynawskie nazwiska i nazwy geograficzne. Najeźdźcy szybko stali się autochtonami, tworząc razem z miejscowym plemieniem Franków księstwo Normandii, które w 1066 roku podbiło Anglię. W śródmieściu Bayeux, w dawnym seminarium, przechowywane jest w półmroku niezwykłe świadectwo tej historii. Wstęga z jasnego lnu, 70-metrowej długości, a na niej 58 scen z życia Wilhelma I Zdobywcy. Sądzono, że wyhaftowała je małżonka króla, Matylda. Prawdopodobniejsza jest hipoteza, że tkaniną wykonano na zamówienie biskupa Bayeux w jednym z angielskich klasztorów. Warto pojechać do Bayeux tylko po to, żeby przeczytać ten średniowieczny komiks. Opowiada on, że książę Normandii, Wilhelm, był szlachetnym rycerzem, który popłynął do Anglii, dlatego że król Harold nie dotrzymał przysięgi. Bitwa pod Hastings miała wprawdzie miejsce, ale Harold dobrowolnie zrzekł się tronu z wdzięczności dla Wilhelma za pomoc udzieloną podczas misji w Normandii. Tkanina z Bayeux jest dokumentem politycznym, który uprawomocnia podbój Anglii przez Normandów. Ale jest także dziełem sztuki, wykonanym z niezwykłą precyzją. Anglików poznajemy po długich włosach i wąsach, Normandów po twarzach bez zarostu i wygolonych karkach. Widzimy, co jedli, jak się ubierali, a nawet jak się kochali. Widzimy, jak walczyli i jak przeprawiali się przez kanał La Manche. Tkanina z Bayeux znajduje się tuż obok katedry Notre-Dame, która jest od niej jeszcze starsza. W swym obecnym wcieleniu jest ona wspaniałym przykładem normandzkiego gotyku, chociaż wielka nawa nosi jeszcze ślady stylu romańskiego. Po wyjściu z katedry nogi same nas poniosą w kierunku starych uliczek, na których najstarsze kamienice z drewnianym obelkowaniem pochodzą z XIV wieku. Na fasadach zachowały się statuetki Adama i Ewy, świętych i proroków. Można odpocząć w kawiarence pod syrenami albo pod bukiem w ogrodzie botanicznym Bayeux, który jest tak ogromny, że został zaliczony w 1932 roku do zabytków narodowych.
Il y a de l'eau salée dans les yeux des passants, de vieilles branches d'olivier sur les buffets grinçants, des squares et des allées, de longs boulevards glissants, vers des golfes argentés sur des rochers cassants. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'emmènent. Il y a de vieilles fontaines qui débordent de savoir, pleines de pièces anciennes, noyées de vœux et d'espoir. Assis devant la porte, les vieux laissent filer le temps et son escorte de visages exilés. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'en mêlent. Des bleus dans les blés, des bleus dans les blés. Il y a des reflets d'or et des ombres en dentelle sur l'amour qui s'endort dans les chambres d'hôtel. Chaque heure est un clin d'œil au roman de la vie qui se mange en mille feuilles, se voit plus sec aussi. Il y a des bleus dans les blés et des boutons d'or sur ta robe qui brillent dans mon regard troublé chaque soir quand tu te dérobes. Il y a des bleus dans les blés et des pensées des immortels qui dansent leur danse endiablée quand ton corps et le mien s'en mêlent. Des bleus dans les blés, des bleus dans les blés. Il y a des bleus dans les blés, des bleus dans les blés, des bleus dans les blés. Il y a des bleus dans les blés, des bleus dans les blés, des bleus dans les blés.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.